Rozdział piąty. Wykryty spisek.
My także lepiej zrobimy, jeśli teraz pospieszymy do domu, rzekł Mary. Widzę, że jest w tej całej historii coś dziwnego, ale pomówimy o tym dopiero na miejscu. Skręcili na prostą, porządnie utrzymaną ścieżkę, obrzeżoną dużymi, bielonymi kamieniami. Doprowadziła ich ona o jakieś 100 kroków dalej, na brzeg rzeki, do przystani i szerokiego, zbitego z desek pomostu. Przycumowany do niego czekał płaski prom. Białe słupy, wbite nad samą wodą, jaśniały w blasku 2 wysoko umocowanych latarni. Za plecami wędrowców na niskich polach mgła już unosiła się nad żywopłotami, lecz przed nimi woda lśniła czernią. Tylko w przybrzeżnym sitowiu błąkały się tu i ówdzie skłębione niby dym opary. Na drugim brzegu mgła zdawała się rzadsza. Mary sprowadził wierzchowca po kładce na prom, reszta kompanii poszła za nim. Mary ujął długą tykę i pchnął prom w poprzek nurtu. Brandywina płynęła przed ich oczyma zwolna, szeroko rozlana. Przeciwny brzeg wznosił się stromo. Od przystani kręta ścieżka wiła się w górę ku migocącym światłom. Dalej majaczyło wzgórze Bak, a na nim, przeświecając przez rozproszone mgły, błyszczało mnóstwo okrągłych okien, żółtych i czerwonych. To były okna Brandy Hallu, starej siedziby Brandy Baków. Przed wiekami Gorhendad Oldback, głowa rodu Oldbacków, zaliczanego do najstarszych w prowincji Moczarów, a może i w całym Shire, przeprawił się przez rzekę, która podówczas wyznaczała wschodnią granicę kraju. Zbudował i wykopał Brandy Hall. Zmienił nazwisko na Brandy Back i osiadł tu, władając obszarem, który stanowił niemal samodzielne księstewko. Rodzina rozrastała się i nie przestała rozrastać po śmierci Gorhendada, aż wreszcie Brandy Hall zajął całe wzgórze, szczycąc się 3 wielkimi bramami, mnóstwem bocznych drzwi i blisko 100 okien. Brandy Bakowie oraz ich liczni podwładni zaczęli wtedy kopać nory, a w późniejszych czasach budować domy wszędzie dookoła wzgórza. Tak powstał Buckland. Gęsto zaludniony pas ziemi między rzeką a starym lasem, niejako kolonia Shire'u. Główne miasteczko, Bucklebury, tuliło się na zboczach za Brandy Hallem. Ludność Moczarów żyła z Bucklandczykami w przyjaźni, a farmerzy, gospodarujący między słupkami a łoziną, dotychczas uznawali władzę dziedzica z Hallu, jak nazywano głowę rodziny Brandy Baków. Większość wszakże obywateli starego Shire'u poczytywała Bucklandczyków za dziwaków, prawie za cudzoziemców. W rzeczywistości nie różnili się oni wiele od innych hobbitów z 4/4, z jednym jedynym wyjątkiem. Lubili wodę, a niektórzy nawet umieli pływać. Kraj ich początkowo był bezbronny od wschodu, potem ogrodzono go z tej strony żywopłotem zwanym Zielonym Murem. Żywopłot, pielęgnowany stale przez kilka pokoleń hobbitów, wyrósł wysoko i rozkrzewił się szeroko. Zaczynał się od mostu na Brandywinie, olbrzymim łukiem odbiegał od rzeki i sięgał aż do ostatniej łąki, gdzie płynąca z lasu wija wpadała do Brandywiny. Miał więc ponad 20 mil długości. Nie zapewniał oczywiście niezawodnego bezpieczeństwa. Las w wielu miejscach wysuwał się pod sam mur, to też Bucklandczycy po zmroku ryglowali drzwi swoich domów, co w Shire nie było w zwyczaju. Prom sunął zwolna po wodzie. Brzeg baklandzki zbliżał się ku nim. Z całej kompanii tylko sam nigdy dotychczas nie był za rzeką. Patrząc, jak leniwy nurt z chlupotem przelewa się wzdłuż burty, sam miał dziwne wrażenie. Życie zostawało za nim we mgle, a przed nim była ciemność i przygoda. Podrapał się w głowę i przemknęła mu myśl, że jednak lepiej by było, gdyby pan Frodo nadal spokojnie siedział w Back End. 4 hobbici zeszli na ląd. Mary wiązał prom, a Pippin już prowadził kuca ścieżką pod górę, gdy sam, który obejrzał się jakby żegnając Shire, szepnął ochryple.
— Niech pan się obejrzy, panie Frodo. Czy pan coś widzi?
Na drugim brzegu, w przystani, pod odległymi latarniami majaczył jakiś kształt. Wyglądało to jak czarny tłumoczek zapomniany przez podróżnych, lecz gdy się wpatrzyli lepiej, poruszył się. Zakołysał, jakby węsząc przy ziemi. Potem wyczołgał się, czy może pobiegł skulony z powrotem w mrok poza krąg światła.
— A to co u licha? — wykrzyknął Merry.
— Coś, co szło naszym tropem — rzekł Frodo. — O więcej na razie nie pytaj. Chodźmy stąd i to natychmiast. Pospieszyli ścieżką na wysoką skarpę, lecz gdy znów z góry spojrzeli na rzekę, drugi brzeg skrył się we mgle, tak że nic widać nie było. — Szczęście, że na zachodnim brzegu nikt nie trzyma łodzi — powiedział Frodo. — Czy konno można przebyć rzekę wbród? —
Można przejść mostem o 20 mil na północ stąd, albo przeprawić się wpław, odparł Merry. Co prawda nigdy nie słyszałem, żeby jakiś koń przepłynął Brandywinę. Ale skąd ci przyszły na myśl konie?
Wytłumaczę ci to później. Pogadamy w czterech ścianach.
Słusznie. Obaj z Pipinem znacie drogę, ja więc pojadę naprzód i zawiadomię Grubasa o waszym przybyciu. Przygotujemy kolację i tak dalej.
— Jedliśmy wczesną wieczerzę u Magota — rzekł Frodo.
— Ale znajdzie się miejsce na drugą. — Dostaniecie ją na pewno. — Daj mi ten koszyk. I Merry zniknął w ciemnościach.
Od Brandywiny do nowego domu Froda w Ustroni było dość daleko. Zostawili po lewej ręce wzgórze Buck i Brandy Hall, a minąwszy Bucklebury, weszli na główny gościniec Bucklandu, biegnący od mostu na południe. Posuwając się ku północy... Pół mili dalej skręcili w prawo na boczną dróżkę, która poprowadziła ich przez dalsze 2 mile, to wspinając się w górę, to opadając w dół wśród pól. Wreszcie stanęli przed ciasną bramą w gęstym żywopłocie. Domu w ciemnościach nie mogli dostrzec, bo krył się w głębi, pośrodku wielkiego, kolistego trawnika, otoczony pierścieniem karłowatych drzew posadzonych wzdłuż żywopłotu. Frodo wybrał ten dom, ponieważ stał w cichym zakątku, z dala od ruchliwych szlaków i z dala od wszelkiego sąsiedztwa. Można tu było wchodzić i wychodzić niepostrzeżenie. Zbudowali go przed wielu laty Brandybuckowie na siedzibę dla gości lub członków rodziny, którzy pragnęli czas jakiś odpocząć od gwaru ludnego Brandy Hallu. Był to staroświecki, wiejski dom, wzorowany jak najściślej na hobbickiej norce. Długi, niski, bez piętra, dach miał darniowy, a okienka i drzwi okrągłe. Idąc spod furtki zieloną ścieżką, nie widzieli świateł. Okna były ciemne, zasłonięte okiennicami. Frodo zapukał do drzwi. Otworzył mu Grubas Bolger. Z wnętrza płynął strumień przyjaznego blasku. Wsunęli się szybko i zaraz odgrodzili znów drzwiami siebie i światło od ciemności zewnętrznych. Znaleźli się w obszernej sieni, z której na dwie strony otwierały się drzwi do pokojów. Przez środek domu biegł korytarz.
— No, co powiesz? — spytał Merry, nadchodząc z głębi korytarza. — Zrobiliśmy wszystko, co się dało zrobić w tak krótkim czasie, żeby ten dom zagospodarować. Pamiętaj, że zaledwie wczoraj przyjechaliśmy tu wraz z Grubasem na ostatnim wozie z rzeczami.
Frodo rozejrzał się wokoło. Dom wyglądał przytulnie. Postarano się w miarę możliwości ustawić meble tak samo, jak stały w Back End. Były to przeważnie jego własne meble, a właściwie meble Bilba. I Frodowi, gdy je zobaczył w tym nowym otoczeniu, Bilbo jak żywy stanął przed oczyma. Miła, wygodna, przyjazna siedziba. Żal ogarnął hobbita, że nie przybywa tu po to, by osiąść w spokoju na stałe. Wyrzucał też sobie, że naraził przyjaciół na tyle trudów, i łamał sobie głowę, jak im powiedzieć, że musi opuścić ten dom wkrótce, a nawet natychmiast. Ale rozumiał, że trzeba im oznajmić tę złą nowinę jeszcze tej nocy, nim wszyscy pójdą spać. — Uroczy dom — powiedział wreszcie, zdobywając się na słowa. — Mam wrażenie, jakbym się wcale nie przeprowadził z Back End. Podróżni powiesili płaszcze i złożyli bagaże na podłodze w sieni. A Merry poprowadził ich korytarzem i otworzył drzwi w głębi. Buchnęło zza nich ciepło ogniska i kłąb pary.
— Kąpiel! — krzyknął Pipin. — O zacny Meriadoku!
— W jakiej kolejności będziemy się kąpali? — spytał Frodo. — Czy pierwszy wejdzie najstarszy, czy najszybszy?
— W każdym przypadku ty, mości peregrinie, znajdziesz się na szarym końcu.
— Nie znasz mnie, jeżeli myślisz, że nie wymyśliłem lepszego rozwiązania — rzekł Merry.
— Nie możemy zaczynać życia w Ustroni od kłótni o wannę. W tym pokoju są 3 wanny i kocioł pełen wrzątku. Nie brakuje też ręczników, mat pod nogi i mydła. Idźcie wszyscy 3 naraz i nie marudźcie.
Mary i Grubas zajęli się tymczasem ostatnimi przygotowaniami do kolacji w kuchni, leżącej po drugiej stronie korytarza. Z łazienki dobiegały urywki trzech rywalizujących ze sobą pieśni, plusk i chlupotanie. Nagle jednak głos Pipina wybił się ponad inne i rozbrzmiała ulubiona kąpielowa śpiewka Bilba.